porady nie od parady. Rozmowy o rodzinie. Zaprasza Barbara Kociok. Mama, żona, doradca życia rodzinnego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy Państwo, w kolejnej audycji Porady nie od parady witam Państwa bardzo serdecznie. Barbara Kociok oraz mój gość, ksiądz Łukasz Zawicki. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam radiosłuchaczy.
Miesiąc listopad to miesiąc zadumy. Nie tak dawno, kilka dni temu, obchodziliśmy święto wszystkich świętych, Dzień Zadusznych. To taki czas refleksji. Spoglądamy na groby, spoglądamy na tych, którzy już przed nami odeszli, są w niebie. Stajemy nad grobami pełni zadumy, z modlitwą, a również spoglądamy na nasze życie, na to, co w tym naszym życiu się już dokonało, co się wydarzyło, na te osoby, które właśnie odeszły. I w związku z tym, drodzy Państwo, dzisiaj zaprosiłam do rozmowy księdza Łukasza, który zajmuje się duszpasterstwem takim szczególnym, dotyczącym osób, które odeszły. Księże Łukaszu, czy mógłby nam ksiądz trochę przybliżyć, czym zajmuje się to duszpasterstwo?
Ono oficjalnie nosi nazwę duszpasterstwo rodzin dzieci utraconych. To znaczy gromadzi takie osoby, które przeżywają żałobę po stracie dziecka. I to niezależnie od tego, ile to dziecko miało lat w momencie odejścia. Dotyczy to nie tylko tych rodzin, które zmagają się z takim dramatem poronienia, bo to jest jakby pierwsza grupa, ale też tych, których dzieci przyszły na świat, żyły, ale na przykład odeszły jakąś śmiercią tragiczną w wyniku ciężkiej choroby nowotworowej czy wypadku, samobójstwa. Dotyczy to duszpasterstwo także takich sytuacji, które może na pierwszy rzut oka nam się z nim nie kojarzą, czyli ludzi, którzy stracili dzieci, które miały już po kilkadziesiąt nawet lat, a sami są w podeszłym wieku, więc każdy człowiek, który ze stratą jakąkolwiek osoby bliskiej się mierzy, może z tego duszpasterstwa tak naprawdę skorzystać.
Piękne dzieło, piękna inicjatywa, natomiast właśnie teraz, bo taki ten czas, gdzieś tam chcący, niechcący rozdrapać jakąś ranę w naszym sercu dotyczącą utraty. I tak chwilę przed naszą audycją rozmawialiśmy z księdzem na ten temat, że no właśnie, są osoby, które nie poradziły sobie albo nie dały sobie czasu na żałobę, na to, żeby przepracować utratę dziecka, bo to dziecko zostało utracone dawno, dawno temu, kiedy nie było takiej świadomości. I noszą gdzieś cały czas w sercu może jakiś ból, może jakąś ranę, może jakąś taką sytuację, która nie pozwala im spokojnie żyć. Księże Łukaszu, co by ksiądz podpowiedział takim osobom? Co one mogłyby zrobić właśnie? Bo dzisiaj może gdzieś stoją nad jakimś grobem, a same zastanawiają się, gdzie to ich dziecko jest.
Ten problem żałoby, który tu został wspomniany, on jest dość kluczowy dla ludzi, którzy mierzą się ze stratą bliskich sobie osób. Często z tego najbliższego otoczenia płyną takie komunikaty, które jakby tej żałoby zakazywały. Musisz być silny, musisz być mocny, nie wolno się poddawać, życie biegnie dalej. Jeżeli ktoś w te komunikaty uwierzy, to on tego prawa do żałoby nawet nie dostrzeże, że powinien przejść taki okres w życiu, gdzie na pewno pojawi się ból, na pewno pojawią się łzy, może niezgoda, może bunt na zastaną sytuację, na to, co się wydarzyło. Tak naprawdę nie zmierzy się z tymi uczuciami, które tak naprawdę będą tam kotłować w tym człowieku. One cały czas będą obecne, ale jednocześnie bardzo głęboko stłumione. No bo przecież otoczenie oczekuje ode mnie, że będę dobrym pracownikiem, dobrym ojcem, dobrą mamą. Przejdę jakby obok tej straty, którą mam. I to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ żałoba jest nam potrzebna, byśmy tak naprawdę mogli się z daną osobą pożegnać, bo do tego zmierza cały proces żałoby, by rzeczywiście przyszedł taki moment, kiedy ja mogę tej zmarłej osobie powiedzieć: odeszłaś, odszedłeś, akceptuję to, jest mi z tym ciężko, jest mi z tym trudno, ale od tej pory będę szedł już taką zwyczajną, normalną drogą w oczekiwaniu na ponowne spotkanie. Jeżeli tego czasu żałoby, który różnie trwa u jednych osób pół roku, u innych osób może to nawet trwać kilka lat, nie będzie, to cały czas te stłumione uczucia będą w nas pracować i dadzą też o sobie znać w najmniej spodziewanym momencie. To jest właśnie to doświadczenie, kiedy ktoś budzi się w środku nocy, zaczyna płakać, zaczyna gdzieś czuć się źle na tym świecie. Pytanie dlaczego? Nie tylko dlatego, że ta osoba odeszła, bliska mi, że pojawiły się wspomnienia, które gdzieś rozdzierają serce, ale też dlatego, że nie dałem sobie tego czasu na żałobę, na przeżycie tego bólu, na przeżycie tego okresu rozstania w taki należyty sposób, bo od razu chciałem rzucić się w ten wir pracy, zadań, byle zapomnieć. No, umysł ludzki tak działa, że nie da się takich rzeczy zapomnieć. One zawsze gdzieś będą z człowieka wychodzić, zwłaszcza, że kiedy osoby były bliskie, kiedy osoby były mi ważne, to wszystko będzie we mnie pracować. Bez tego okresu żałoby nie będę też w stanie dobrze funkcjonować w tym świecie.
Wspomniał ksiądz, że ta żałoba może trwać kilka miesięcy, rok nieraz mówimy, tak, według takich książek i podpowiedzi różnych terapeutów, psychologów, nawet do kilku lat. Natomiast czasami spotykamy osoby, które trwają w tej żałobie latami. Do tego stopnia, że trzymają rzeczy osób, które odeszły, nie pozwalają wręcz na to odejście. Co ksiądz by podpowiedział też takim osobom, które, no, można powiedzieć, trwają non-stop w takim żalu, że tej osoby już przy niej nie ma, przy nas nie ma?
Wydaje mi się, że tutaj kluczowe jest słowo tak naprawdę empatia, czyli postawienie się w butach tej osoby, która odeszła. Czy zmarły by tego chciał? Tak, byśmy właśnie przechowywali dalej jego rzeczy, byśmy cały czas rozważali okoliczności jego odejścia. Czy ci, którzy poszli już w kierunku wieczności, w kierunku spotkania z Bogiem, oczekują tego od nas, byśmy w ten sposób pielęgnowali pamięć o nich. To jest takie bardzo niebezpieczne doświadczenie zamknięcia się w tej klatce wspomnień, a niebezpieczeństwo tego polega na tym, że będąc cały czas w przeszłości, w wspomnieniach, te rzeczy, które się trzyma w domu, one te wspomnienia aktywują, no nie jesteśmy w stanie żyć ani teraźniejszością, ani przyszłością. Czasem w rozmowach z osobami, którym trudno pogodzić się z odejściem dziecka, słyszę takie zdanie, że dla mnie nie ma już przyszłości, tak? Bo wszystko się skończyło. Ta osoba często definiowała siebie właśnie przez ten pryzmat roli względem tego dziecka, tak? Czyli jeżeli byłem ojcem, jeżeli byłam matką tego dziecka i ono odeszło, to ja już nie mam po co żyć. To słowo bardzo często pada. Tymczasem no, w takich sytuacjach mówię, popatrz z perspektywy tej osoby, która odeszła. Czy ona naprawdę by chciała, byś uczyniła ze swojego życia takie więzienie przeszłości, tak? Więzienie wspomnień. Nie ma już tego wyjścia naprzeciw różnego rodzaju sytuacjom, doświadczeniom, które są przed tobą jeszcze, tak? Bo to, że umarł ktoś bliski nam, nie znaczy, że nasze życie się skończyło. To jest pewien błąd logiczny, który sobie czasami do głowy kładziemy, pogrążając się w takim ciągłym poczuciu winy, czy wszystko zrobiłem dobrze, należycie. I ta perspektywa osoby, która odeszła, jest tutaj kluczowa. Jakie byłyby jej oczekiwania względem mnie teraz, w tym momencie? Naprawdę ta osoba, która zmarła, pragnęłaby tego, bym trzymał jej rzeczy, bym cały czas żył w tych wspomnieniach, a nie próbował jednak iść dalej. Myślę, że tutaj jest chyba klucz do odpowiedzi na to pytanie.
Trudne, bo niektórzy tak bardzo są związani, albo może mają nawet wyrzuty sumienia, tak? Bo mówimy o stracie dzieci. Jeżeli to są już jakieś rzeczy, to może to są dzieci, które miały kilka lat, czy nastoletnie, czy tak jak ksiądz wspomniał, może starsze, bo rodzice już starsi i pochowali te dzieci w wieku już dojrzałym. I ktoś może mieć wyrzuty sumienia, że może nie okazywał miłości, ciepła temu drugiemu człowiekowi. Czy takim osobom też możemy coś podpowiedzieć? Jak mogłyby załagodzić ten swój ból takiego cierpienia, braku miłości, braku okazywania ciepła tym, którzy już odeszli?
Jest pewien sposób, który i w praktyce kierownictwa duchowego się stosuje i też chyba w wymiarze terapeutycznym jest często używany. Mianowicie, gdy nie udało nam się powiedzieć czegoś tej osobie, która odeszła, a mieliśmy jakiś ważny komunikat dla niej, czy nawet chcemy opisać swój stan emocjonalny, to co czujemy, wtedy często stosuje się taką praktykę pisania listu do tej zmarłej osoby, gdzie możemy z jednej strony opisać to wszystko, co jest w naszym wnętrzu, przelać to na papier, to co się dzieje we mnie, w moim sercu, często tą niezgodę, bunt na to zastaną sytuację, na to, że tej osoby nie ma, ale ten list ma o tyle też ciekawą wartość, że jakby drugą jego częścią jest podsumowanie tego dobra, które się zdarzyło w tej relacji między mną a zmarłą osobą. Jest odpowiedzią na pytanie, za co ja bym chciał tej zmarłej osobie podziękować. Nawet jeśli żyła 5 lat, 15 czy 20, zostawiła po sobie jakieś piękne wspomnienia, pewne dobro. Mogę to w tym liście też ująć, co było dla mnie ważne w tej relacji, i ten list kończy się takim jakby zapewnieniem, że ta osoba pozostanie ze mną, ale dalej daje jej wolną rękę, może iść dalej. I to jest ważne i bardzo uwalniające dla mnie, który przeżywam żałobę, ale też dla tej osoby, która odeszła. My oczywiście nie mamy żadnych dowodów takich wynikających z objawienia, że jeśli nie godzimy się na śmierć bliskiej osoby, to ta osoba gdzieś nie może cieszyć się pełnią szczęścia wieczności. Natomiast wiemy doskonale, jak my to przeżywamy, ci, którzy zostają, że gdy nie ma tej zgody na to, by ta osoba żyła już swoim życiem wieczności, a w to wierzymy jako chrześcijanie, to my sobie krzywdę robimy, my siebie jakby ranimy, ponieważ jesteśmy cały czas zamknięci w doświadczeniu, które wydarzyło się kilkanaście lat wstecz i nie możemy ruszyć dalej. Jakby chcąc siebie ukarać za winę, której nie popełniliśmy najczęściej.
Rozmowa o śmierci, o żałobie, to są trudne tematy. Co zrobić, kiedy tracimy dziecko małe, nienarodzone, kiedy nie mamy żadnych rzeczy po tym dziecku, bo jeszcze nie zdążyło się tak w pełni po ludzku narodzić. Wiemy, że się poczęło, że zaistniało na tym świecie, że Pan Bóg je tutaj chciał, tego dziecka, tego istnienia. Natomiast było zbyt małe, żeby nawet je dotknąć czy przytulić. Co mógłby ksiądz podpowiedzieć takim rodzicom, którzy są właśnie w takim stanie, że nawet nie mają miejsca grobu, gdzie mogliby pójść w tą oktawę Święta Wszystkich Świętych?
Staramy się tutaj w diecezji, by były przynajmniej w tych głównych miastach takie groby dzieci nienarodzonych. I one są przeznaczone dla tych osób, które z różnych powodów nie mogły zorganizować pogrzebu dla swojego zmarłego dziecka. Na przykład dlatego, że ono zmarło bardzo, bardzo wcześnie, na tych wczesnych etapach ciąży i nawet w tym całym szoku nie znalazł się ani jeden człowiek, który by pomógł w tej sytuacji. Potem po latach gdzieś jest ten żal, że nie udało się jakby tej sytuacji rozwiązać w inny sposób, ale po to właśnie są te groby dzieci nienarodzonych. Taki grób jest w Pleszewie, ale też w Ostrowie Wielkopolskim. Niedługo będzie też w Kaliszu na cmentarzu tynieckim. By był takim miejscem, do którego można przyjść, bo to jest ważne dla nas, także z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, mieć jakiś punkt odniesienia, stanąć przed jakimś grobem, gdzie upamiętnia on tą osobę, która odeszła. I te groby dzieci nienarodzonych właśnie temu służą, by tam przy nich właśnie modlić się o zbawienie tych naszych dzieci, które umarły na bardzo wczesnym etapie życia. Taką też praktyką, która na pewno jest bardzo budująca i wzmacniająca, to jest kwestia nadania imienia tym dzieciom, które odeszły, żeby nie była to osoba dla nas anonimowa. Czasem już jesteśmy w stanie określić, albo wiedzieliśmy jako rodzice, jaka będzie płeć tego dziecka, więc pewnie mieliśmy też wybrane imię, albo byliśmy na etapie wybierania imienia. To jest ważne, by temu dziecku, które odeszło, nadać imię. Jeżeli jest taka możliwość, bo różne są te sytuacje, natomiast często jest to już możliwe i warto z tej praktyki korzystać i traktować tę osobę, która odeszła, jako część mojej rodziny. To jest taka piękna praktyka, chociażby w kościele domowym, w oazie, gdzie rodziny dające świadectwo często mówią, mamy piątkę, szóstkę dzieci, a widzisz na scenie dwie osoby dorosłe i dwójkę dzieci. Ale wspominają, zaznaczają, że były też inne dzieci, niestety są już w niebie, tak, nie są z nami tu na miejscu, o to niestety chodzi, bo chcielibyśmy, żeby one z nami były, ale Pan Bóg zabrał je do siebie. Jednak są częścią naszej rodziny. I to jest takie bardzo może wzruszające z jednej strony, ale też budujące, że ta osoba, ta rodzina konkretna poradziła, przerobiła sobie tą stratę. Nie znaczy, że tam już nie ma żadnego bólu, żadnych łez, ale widzą te dzieci, które zmarły chociażby w wyniku poronienia czy chwilę po porodzie, jako taką integralną część własnej rodziny. Nie jako jakieś takie ciało obce, element obcy w tej całej układance.
Tak, jesteście z nami, zaistnieliście, powołaliśmy was do życia, jesteście z nami i z wami się utożsamiamy. To piękne doświadczenie i dziękuję, że ksiądz się też tym podzielił, żeby nie bać się mówić o tym, że straciliśmy dziecko, ewentualnie ile straciliśmy tych dzieci, tak? Żeby gdzieś też o nich mówić, jeżeli przedstawiamy siebie i swoją rodzinę gdzieś właśnie w jakichś takich miejscach. Wspomniał też ksiądz o tym przed chwilą, że można nadać imię temu dziecku. Czy jest jakaś specjalna formuła, bo może ktoś właśnie nas słucha i zastanawia się, może wspomniał właśnie, może niestety rozgrzebaliśmy jakąś ranę, trudną, tak, historię życia danej osoby, może jakiejś starszej. Może ta osoba nigdy nie słyszała, że można nadać imię własnemu dziecku. Jak to zrobić? Jak się do tego przygotować? No, na przykład nie znamy też płci dziecka i co wtedy?
Mhm. Są różne okoliczności i zawsze to będzie wyglądać trochę inaczej. Może zacznijmy od tej sytuacji najłatwiejszej, kiedy płeć dziecka jest znana. W ramach rekolekcji, które czasem odbywają się w różnych miejscach dla rodziców, którzy stracili własne dzieci, jest odprawiane takie nabożeństwo z nadaniem imienia dziecku. Wtedy ci rodzice wychodzą, mówią, jakie imię wybrali dla swojego dziecka i to jest jakby kluczowy moment, tak? Mój akt woli, mój akt decyzji, że to dziecko będzie miało na imię tak i tak. W wypadku takiej indywidualnej drogi może to nastąpić chociażby w kościele, może w okresie Bożego Narodzenia, bo to jest dobry moment, gdzie czas osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, czy modlitwy w murach kościoła, ja mówię, zwracam się do Pana Boga. Panie Boże, no przechodzę ten dramat rozstania z tym dzieckiem. Wiem, że to była dziewczynka, wiem, że to był chłopiec. Chcę mu nadać imię i chciałbym, żeby nosił takie i takie imię. I to jest ten akt naszej decyzji, woli, fragment modlitwy, na pewno przez Pana Boga przyjęty, zrozumiany, a może i ważny dla tego dziecka, które odeszło, że ono jest nazwane konkretnym imieniem. No, w języku Biblii imię to jest misja, to jest zadanie, które człowiek dostaje od Boga, więc wybierając imię dla dziecka, to tak jakbyśmy nadawali mu pewną misję, pewne zadanie. I nawet jeśli tej osoby nie ma, to wbrew pozorom to zadanie może trwać dla tej osoby, nawet jeśli jej już na tym świecie fizycznie nie doświadczymy. To jest ta pierwsza droga. Druga droga jest dużo trudniejsza, kiedy mamy taką sytuację, że nie wiemy, jaka była płeć dziecka. Wtedy możemy iść dwoma drogami. Pierwsze jest takie, że wybieramy imię jednocześnie i dla chłopca, i dla dziewczynki. Jakby posługujemy się tymi dwoma imionami w odniesieniu do dziecka, w zależności od tego, kim to dziecko było. To już wie Pan Bóg. My się dowiemy dopiero, kiedy sami przekroczymy bramy wieczności. Natomiast druga droga jest ciekawsza, ale bardziej intuicyjna. Czasami w snach jesteśmy w stanie zobaczyć, zwłaszcza to mamy, które straciły dziecko, opowiadają twarz tego dziecka, czy to jest chłopiec, czy to jest dziewczynka. Może warto tej intuicji ze snów się trzymać i takie imię właśnie nadać, jak to dziecko widzimy przy pomocy snów, wyobraźni. Też wiemy, że sny to jest jakiś efekt naszej podświadomości, działania sił, które trochę są ponad naszym rozumieniem. Natomiast w Biblii przez sny przemawia też Pan Bóg. To jest dla nas też ważna wskazówka, że sen może być miejscem teologicznym, miejscem spotkania z Bogiem, gdzie Bóg nam pokazuje pewną rzeczywistość, której my rozumiem nie jesteśmy w stanie dotknąć. To tak bym widział te drogi w zależności od sytuacji, w jakiej dana osoba się znajduje.
Najważniejsze, tak jak ksiądz powiedział, może przypomnę, podkreślę ten akt woli, że ja chcę po prostu, tak, przyznać się nawet sam przed sobą, że utraciłem dziecko, że to dziecko było, że pozwalam mu żyć w wieczności i chcę nadać mu imię.
Chyba takim największym problemem właśnie jest wyparcie. To, że to mi się nie wydarzyło, nie dotyczy mnie ta sytuacja, ja jestem silną, niezależną jednostką, to wydarzenie nie ma wpływu na moje życie. No ale jednak ten człowiek się pojawił, żył, był oczekiwany, był często chciany. Chociażby już samo to, że stanowił część naszych nadziei, naszej radości, no jest jakby okazją do tego, by może nie od razu, bo na początku jest na pewno wielki ból, wielkie cierpienie, nikt o tym nie myśli, ale po jakimś czasie gdzieś zreflektować się nad tym, że nawet jeśli ta osoba żyła kilka dni albo kilka miesięcy, to była darem od Pana Boga dla nas i ten dar też trzeba docenić, uszanować i ta procedura, to nabożeństwo z nadaniem imienia, ono naprawdę ma duże znaczenie dla uszanowania tego dziecka i zaakceptowania też tego, że było częścią mojej historii, było częścią mojego daru rodzicielstwa, bycia matką, bycia ojcem.
Piękne, dosłownie. Przecież są małżeństwa, które tak naprawdę fizycznie nie zrodziły dzieci. One się poczęły, natomiast zostały wszystkie po kolei utracone. A tu ksiądz to pięknie powiedział, podkreślił, że przecież zostaliśmy rodzicami. I nawet jeżeli fizycznie nie widać tych naszych dzieci, to my zostaliśmy rodzicami. To już jest pewność, że tym rodzicem byłem, tak? To jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa, jak ja czasami rozmawiam z ludźmi, to ludzie się pytają, no dobrze, ale to gdzie są teraz te dzieci? To jest też takie pytanie kwestii, gdzie one są? Czy w niebie, czy w raju, czy tak naprawdę gdzie? I tutaj, czy ksiądz by ewentualnie mógł podpowiedzieć rodzicom, tym właśnie, którzy doświadczyli takiej straty dzieci poczętych, nienarodzonych?
Tutaj ta refleksja teologiczna Kościoła, ona szła do pewnego punktu, do którego dojść musiała, ale szła długo, może tak powiem. Teologowie średniowieczni nie mieli pewności, gdzie te dzieci się znajdują. Nawet wymyślono coś takiego jak limbus, czyli taki jakby stan przejściowy, że to nie jest ani niebo, ani piekło, że te dzieci tam sobie egzystują bez smutku, bez zmartwień, ale też bez takiej pełnej wizji Pana Boga. Jedną z paradoksalnie może mało zauważalnych, ale ważnych decyzji Ojca Świętego Benedykta, już też zmarłego, było jakby uregulowanie tego statusu i uporządkowanie tej refleksji teologicznej zgodnie z objawieniem, gdzie Ojciec Święty Benedykt powiedział wprost, mamy prawo do tej nadziei, wiary w to, że te dzieci są zbawione, że są naszymi orędownikami u Pana Boga. Dlatego też to duszpasterstwo, no nie nazywa się duszpasterstwem modlitw za dzieci, które odeszły, tylko duszpasterstwem rodzin, które opłakują stratę dzieci, no bo wierzymy, że te dzieci, które zmarły jeszcze przed udzieleniem Chrztu Świętego, jeszcze przed narodzinami albo chwilę po narodzeniu i tego Chrztu Świętego nie miały, no na pewno cieszą się oglądaniem Pana Boga, że te dzieci to miłosierdzie Boże dotyka. Inna jest to sytuacja, kiedy ktoś mierzy się ze stratą dziecka, które odeszło później. Natomiast niezależnie w jakich okolicznościach ktoś z tego świata odchodzi, na pewno spotyka się jednocześnie i to jest dla nas trudne, bo nie potrafimy tego zrozumieć, że można się jednocześnie spotkać i z Bożą sprawiedliwością i z Bożym miłosierdziem. Człowiek ma takie doświadczenie, że albo doświadcza sprawiedliwości, albo miłosierdzia, nie dwóch rzeczy jednocześnie. Ale kiedy w różnych okolicznościach z tego świata odchodzimy, spotykamy się z Bogiem, który jest taki i taki, dla którego sprawiedliwość równa się miłosierdzie. I dlatego mamy tą nadzieję, że każdy człowiek może być zbawiony, nawet jeśli te okoliczności jego odejścia były bardzo trudne, nawet jeżeli ludzie tą osobę przekreślili z różnych powodów. Bo Kościół nigdy się nie wypowiada na temat tego, kto jest potępiony. Określa, kto jest zbawiony, natomiast nigdy nie było żadnej listy osób potępionych. Dlatego jakby mówi wprost, każdy może być zbawiony, bo na końcu jest Chrystus, który tego człowieka jest w stanie wyciągnąć nawet z największych problemów, jakich się znalazł, jeśli ten człowiek się do niego zwróci. Jest taka hipoteza tutaj też, no, jeżeli mówimy o tematach związanych ze śmiercią, życiem wiecznym, często są hipotezy stawiane przez teologów. Ona się nazywa hipotezą ostatecznego wyboru. Czyli, że w momencie, kiedy człowiek umiera, to jeszcze raz ma prawo podjąć decyzję, czy chce być z Bogiem, czy nie chce być z Bogiem. I to jakby jego decyzja jest szanowana przez samego Stwórcę i na podstawie tej decyzji toczy się jego dalsza przyszłość. Tak jak mówię, to jest tylko hipoteza, natomiast była ona gdzieś bardzo mocno w refleksji, zwłaszcza w XX wieku podejmowana.
No to już takie bardzo teologiczne. Może kiedyś jeszcze się spotkamy w tym temacie i podyskutujemy, albo zapraszamy też do słuchania. Słuchajcie, drodzy radiosłuchacze, księdza audycji w tematach katechizmu Kościoła katolickiego. Tak? Dobrze powiedziałam?
Teraz aktualnie Biblia.
A, Biblia.
Jesteśmy
no
w Nowym Testamencie. W listopadzie będzie audycja o listach do Tesaloniczan, czyli o spodziewanym przez wspólnotę w Salonikach końcu świata i co z tego wynikło.
O, to też taki dosyć ciekawy temat i można go połączyć również z przemijalnością, z przemijaniem, z tym, że odchodzimy. A jeszcze tak sobie pomyślałam, czy naszą stratę, tak naprawdę, ona jest trudna. Sama też wielokrotnie się dzieliłam z Państwem tutaj na antenie, że utraciliśmy z mężem dwoje dzieci, trójkę córek mamy żyjących. Czy tą stratę, tak mnie teraz naszło, mogę zamienić na wdzięczność?
To jest długi proces, gdzie możemy odkryć wartość daru, jakim ta osoba była dla nas. Bo początkowy stan wyjścia, to zawsze będzie ból, niezgoda, bunt, pustka, samotność, gniew, czyli emocje, które są nacechowane pewnego rodzaju negatywnością. Natomiast każdą ranę da się zamienić w perłę. Tylko potrzeba po pierwsze czasu, po drugie też pewnego otwarcia na działanie Boże. Jesteśmy ludźmi wierzącymi, więc mamy tę nadzieję, że Bóg każdą sytuację jest w stanie wyprowadzić ku dobremu dla człowieka. I potrzebujemy tej innej perspektywy, tej drugiej perspektywy. Nie tylko straty, bólu, żałoby, ale właśnie nadziei. Nadziei, wdzięczności, daru. Że niezależnie od tego już, jak historia się tej osoby potoczyła, była dla nas darem, była dla nas prezentem od Pana Boga, można tak powiedzieć. I możemy na jej życie patrzeć nie na zasadzie takiej kategorii niezgadzania się z odejściem, co przyjęcia tego odejścia i wdzięczności za to, co ona wniosła do mojego życia. I wtedy rana zamienia się w perłę, ale tak jak na to patrzę też trochę zewnętrznie, jako ten, kto czasami się spotyka z rodzicami, którzy stracili dzieci, to mówimy teraz o jakimś etapie końcowym bardzo długiej drogi. Na początku to jest to przeżycie żałoby. Bez tego nic innego się nie da zrobić, nic nie da się wyprowadzić. Potrzebujemy tego czasu, potrzebujemy tego listu, tego momentu. List to jest pewien rodzaj momentu pożegnania, powiedzenia wprost, idź dalej swoją drogą, daję ci wolność, ja też pójdę swoją drogą, mając tą świadomość, że te drogi na końcu się zejdą. Dopiero tym trzecim momentem może być wdzięczność. Czyli jakby jest to finisz pewnej długiej, długiej drogi, gdzie cieszę się, że zostałem matką, zostałem ojcem, gdzie cieszę się z tego, że to dziecko w ogóle było. Najczęściej jest dużo przygotowań do takiego pojawienia się dziecka. To sobie wyobrażam, że no jest kwestia kupienia jakiegoś tam wózka, jakiegoś łóżeczka, pomalowania pokoju. Było wiele radości. Stała się tragedia, stała się jakaś wielka, wielka wyrwa w życiu, ale była też radość wcześniej. I może dostrzec to, co było wcześniej, jest trudno pod olbrzymim nawałem bólu, cierpienia, ale po pewnym czasie też światło pada na te doświadczenia, które na początku są zupełnie nie do zauważenia. I wtedy rana zamienia się w perłę.
Tak, a tworzenie perły nie jest przecież takim prostym procesem, bo przypomnijmy, małża tworzy perłę przez to, że wpada do niej piasek, który ją męczy, trudzi. Tak, małża płacze masą perłową, a my się zachwycamy, wow, jaka piękna perła. Ten proces tworzenia perły no jest jakimś wyzwaniem, jakimś też oczyszczeniem. Może być czymś pięknym, natomiast jest to proces trudny. Też jeszcze ksiądz tak powiedział, że te dzieci są w niebie, czyli mamy swoich świętych. I to też może być taka nadzieja, taka wdzięczność, że już przede mną ktoś jest tam w niebie, może stać się moim orędownikiem u Boga. I do tego myślę takim akcentem może właśnie nadziei. Zachęcamy do tych, którzy utracili te dzieci poczęte, nienarodzone, żeby zatrzymać się na tym, że mamy już świętych w niebie i w ten Dzień Wszystkich Świętych możemy spokojnie zatrzymać się na tej modlitwie za ich wstawiennictwem.
Myślę, że tak, że to jest dobra intuicja. Zresztą u nas w tej polskiej tradycji powiązano dzień modlitwy za zmarłych z Dniem Wszystkich Świętych, jakby mając taką intuicję, że na tych cmentarzach no, spoczywa wiele osób świętych, tak niekanonizowanych, niebeatyfikowanych, ale jednak świętych. Nie jesteśmy w stanie policzyć tej liczby ludzi. Wśród nich mamy taką nadzieję, zgodnie z tym, co Ojciec Święty Benedykt powiedział, są też te dzieci, które zmarły przed swoimi takimi ziemskimi narodzinami, albo chwilę po. I to też jest zastęp tych świętych, ta ilość tych świętych wśród tej grupy męczenników, apostołów, proroków, wyznawców, pasterzy, doktorów Kościoła. Są też dzieci. Są też dzieci. I to jest też może wielka radość, nie tylko nasza, że mamy tych swoich orędowników, że możemy ich prosić o pomoc, ale też pewna mobilizacja, bo przecież chcielibyśmy się z nimi spotkać po zakończeniu ziemskiego życia, więc może to być też jakiś rodzaj naszego wewnętrznego zmobilizowania się do tego, by jeszcze bardziej o to zbawienie zabiegać.
I to jest piękne, żebyśmy też mogli się z nimi spotkać, czyli żyjmy pięknie, żyjmy miłością, żyjmy blisko Pana Boga, tak naprawdę szukajmy też wsparcia, czy to właśnie w takim duszpasterstwie, czy u terapeutów, czy w konfesjonale nawet też przecież, bo to też takie miejsce spotkania z Panem Bogiem. Proszę księdza, gdzie można znaleźć duszpasterstwo?
I to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ najłatwiej dostać się do tych tematów związanych ze stratą dziecka przez stronę internetową, którą założyliśmy, czyli www.utraceni.pl. Obecnie, jeżeli ktoś chce przyjechać, porozmawiać ze mną, czy skorzystać z pomocy innych osób, to jest taka możliwość, by tam przez tą stronę internetową napisać maila, czy zadzwonić, jest też mój numer telefonu podany i wtedy sobie ustalimy spotkanie tutaj w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu przy ulicy Złotej, ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie możemy się spotkać. Planujemy też, żeby przy pomocy kilku jeszcze innych wspólnot w przyszłym roku zrobić rekolekcję dla rodziców, którzy stracili swoje dzieci, ale to jest na razie taki bym powiedział niedomknięty plan. W sensie nie chcę powiedzieć, że one będą na pewno, bo jeszcze dużo na pewno zabiegów jest potrzebnych, by jakby domknąć te rekolekcje, ale jeśli będą, to na pewno i przez Radio Rodzina, i przez Dom Józefa, i przez inne nasze media diecezjalne, chociażby Opiekun, będziemy informować, że takie rekolekcje dla rodziców, którzy stracili dzieci, się odbędą. Na razie nie chcę mówić, jakie miejsce, jaki termin, bo to wszystko jest jeszcze w fazie tworzenia się.
I tego życzymy. Księże Łukaszu, dziękujemy za tą rozmowę, za te wszystkie porady, za te wszystkie podpowiedzi. Oczywiście, drodzy Państwo, tak jak ksiądz Łukasz powiedział, jeżeli macie potrzebę szukać w internecie, tam jest numer telefonu do księdza Łukasza. Gdyby ktoś nie miał zasobów internetowych, to ja myślę, że i do radia może zadzwonić i tutaj też podpowiedzą numer do księdza Łukasza. Dziękuję za tą rozmowę, szczególnie właśnie teraz w tym czasie oktawy Święta Wszystkich Świętych. Drodzy Państwo, życzymy Wam wszystkiego dobrego, zadumy, ale również tego, żeby pięknie żyć z tą nadzieją, że kiedyś w przyszłości z tymi wszystkimi, którzy odeszli, szczególnie z tymi naszymi poczętymi, nienarodzonymi dziećmi, spotkamy się w niebie i żyjmy właśnie tak, żeby się to dokonało. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Do słuchania audycji Porady nie od parady zapraszamy w pierwsze środy miesiąca o godzinie 16:35.